W zeszłym tygodniu w Sejmie został złożony obszerny projekt nowelizacji przepisów o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym, a także o sądach administracyjnych, wojskowych i prokuraturze. Nowela przewiduje m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną dla sędziów za działania lub zaniechania, które mogą utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Wprowadza też sankcje za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego. Na antenie Radia Maria serdecznie witam pana Michała Wójcika, wiceministra Sprawiedliwości. Szczęść Boże.
Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja.
Panie ministrze, czym podyktowane są te proponowane zmiany?
No, sytuacją ojcze, dlatego że pamiętajmy o tym, że przepraszam, jeden z obszarów, który, a może jedyny nawet obszar, który nie był reformowany w ciągu ostatnich 30 lat tak dogłębnie, to wymiar sprawiedliwości, czyli jeden z trzech filarów, na których opiera się całe państwo. Obok władzy ustawodawczej, wykonawczej mamy także władzę sądowniczą, czyli wymiar sprawiedliwości. I może nawet powiem tak, że jest to władza ogromna, można powiedzieć, dlatego że żaden polityk nie dysponuje taką władzą, jaką ma sędzia. Sędzia, który decyduje o losach człowieka w bardzo różnych sprawach. Miliony spraw są rocznie, kilkanaście milionów praktycznie. Decyduje o tym, czy ktoś ma dożywocie otrzymać, czy kto otrzymuje dziecko na przykład, jeżeli jest jakiś spór, jak wyglądają kwestie podziału majątków. No, bardzo różne sprawy, które przetaczają się przez sądy. A więc no, każdy obywatel ma prawo oczekiwać, że wymiar sprawiedliwości będzie funkcjonował w sposób, który jest absolutnie transparentny, gdzie każdy znajdzie sprawiedliwość. Bez względu na swoje poglądy, bez względu na status społeczny, sprawiedliwość. Natomiast wymiar sprawiedliwości jest oceniany bardzo źle. Ludzie nie wierzą, że sądy dobrze działają. Różne wpadki, takie można powiedzieć kompromitujące to środowisko. Ja przypominam chociażby kradzieże różnego rodzaju, czy to pendrive'ów, spodni, kiełbasy swego czasu, czy też cała historia, a to z czasów, kiedy rządził Donald Tusk, który dzisiaj tak chętnie się wypowiada na temat wymiaru sprawiedliwości. Przypominam propozycji przedstawienia dokumentów z jednego z toczących się postępowań, bardzo ważnych postępowań prezesowi Rady Ministrów ówczesnemu panu Tuskowi, ale to była akurat prowokacja dziennikarska i nagle się okazało, że tak właśnie wymiar sprawiedliwości funkcjonuje. Więc wiele takich kompromitujących wpadek, które kazało ustawodawcy reformować wymiar sprawiedliwości. I przypominam, że przez 30 lat było kilka takich prób podejścia do tej reformy i to były próby z różnym skutkiem. No, my zdecydowaliśmy, że dogłębnie zreformujemy wymiar sprawiedliwości, czyli tak, żeby sądownictwo, sądy, sędziowie odzyskali należne im miejsce w społeczeństwie i taki szacunek, którym każdy powinien być otaczany. Żeby mieć szacunek, to trzeba doprowadzić do różnego rodzaju zmian. I stąd pojawiła się między innymi Izba Dyscyplinarna, czyli ta izba w Sądzie Najwyższym, która zajmuje się różnego rodzaju przewinieniami, czy też przestępstwami, które czasami trafiają do Sądu Najwyższego, popełniane są przez również przedstawicieli środowiska sędziowskiego, czy też prokuratorskiego. Takie sytuacje się zdarzają. Wszystko po to, żeby nie było takich sytuacji, jak chociażby kilka miesięcy temu, gdzie na stacji paliw zabrano 50 zł, jeden z sędziów zabrał 50 zł komuś, natomiast został uniewinniony, bo sąd stwierdził, że przez roztargnienie to się stało. A więc podważone zostało takie zaufanie społeczeństwa do wymiaru sprawiedliwości. My zdecydowaliśmy, że będziemy reformowali wymiar sprawiedliwości, a więc powstała między innymi Izba Dyscyplinarna. Zdecydowaliśmy się także zmienić trochę procedurę nominacji sędziowskich, czyli jako jedno z ogniw, bardzo ważne, bo to przecież to ogniwo decyduje, opiniuje i decyduje o tym, czy przedstawić wniosek co do konkretnej osoby, czy może być sędzią. To jest Krajowa Rada Sądownictwa. I zreformowaliśmy także to ogniwo zgodnie z polską konstytucją. Nie na zasadzie, jak było do tej pory, że to sędziowie sędziów wybierają, czyli wewnątrz środowiska się wszystko odbywa, tylko o to chodziło, żeby parlament zdecydował o wyborze 15 członków sędziów Krajowej Rady Sądownictwa i tak się stało. Parlament jako przedstawiciele, organ przedstawicielski całego społeczeństwa. I to jest główny punkt sporu od miesięcy, który, jak już państwo wiecie, zawitał także na salony europejskie. niestety, ale niektórzy byli skłonni i są nadal skłonni pokazać, jakoby w Polsce była jakaś nadzwyczajna sytuacja, niszczona była demokracja, niszczeni byli sędziowie, całe środowisko, że politycy chcą przejąć władzę. To jest całkowita nieprawda, szanowni państwo. Ale niestety, sprawy trafiły między innymi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W związku z jedną ze spraw jednego z sędziów, bo o tym mówimy dzisiaj w pytaniu prejudycjalnym, sędzia, który orzekał w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, chciał dalej orzekać, były przepisy, które mu to uniemożliwiały, musiał uzyskać zgodę, miał negatywną opinię właśnie tego ogniwa pośredniego Krajowej Rady Sądownictwa. Sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu i on ostatecznie wydał wyrok, gdzie nie podważył legalności ani tej Krajowej Rady Sądownictwa, ani Izby Dyscyplinarnej, ale przerzucił całą sprawę na podwórko polskie, gdzie jeden ze składów Sądu Najwyższego rozstrzygał, czy rzeczywiście Izba Dyscyplinarna jest sądem, co z pozycją Krajowej Rady Sądownictwa i co powinien zrobić? Umorzyć postępowanie, bo przepisy w międzyczasie zostały zmienione i sędzia orzekać mógł, więc sprawy nie było. A mimo wszystko rozstrzygnął, że w tej konkretnej sprawie, że Izba Dyscyplinarna nie jest jednak sądem. I to zawsze zapoczątkowało całą dyskusję, która przetacza się teraz przez kraj. Istota tego wszystkiego polega na tym, że my chcemy, żeby odzyskać szacunek dla wymiaru sprawiedliwości, żeby on inaczej wyglądał i zaufanie w oczach obywateli. Natomiast druga strona uważa, że niczego nie powinniśmy zmieniać, żeby było tak, jak było.
Panie ministrze, jak poinformował Sąd Najwyższy, do Kancelarii Sejmu trafiła licząca ponad 40 stron opinia Sądu Najwyższego właśnie do projektu. W uwagach Sąd Najwyższy uznał, że zmiany mają charakter całkowicie arbitralny i stanowią przejaw instrumentalizacji postępowania dyscyplinarnego. Co więcej, uznano, że sprzeczność projektu z prawem europejskim prowadzić może nawet do opuszczenia Unii Europejskiej.
To jest oczywiście bardzo daleko idące nadużycie, bo w takiej sytuacji my nigdy byśmy nie mogli niczego zmienić w wymiarze sprawiedliwości, bo po prostu ktoś by powiedział, że każda próba zmiany przez władzę ustawodawczą jest niemożliwa, bo władza sądownicza nie chce. No to pytanie jest w takim razie, to po co konstytucja? To po co w tej konstytucji przepis, który mówi, że wszystkie władze są równe? Sędzia ma ogromną władzę, to jest prawda, ale reguły gry, czyli reguły w jakich i ramy, w jakich porusza się sędzia, określa ustawodawca. I to jest jedna z władz, więc w tym momencie przy takiej opinii my niczego byśmy nie mogli zrobić praktycznie. No oczywiście jest dyskusja, czy naruszane jest prawo wspólnotowe poprzez ten projekt, czy nie. Opinia jest długa, bo tam są między innymi przepisy przytoczone hiszpańskie, francuskie, tam jest też kilka stron tych przepisów. Natomiast trzeba wyjaśnić, trzeba argumentować. Rozpoczyna się sesja Sejmu. Jak widzimy, rozpoczyna się w atmosferze takiej, że niestety, ale niektórzy nawołują do wyjścia ludzi na ulicę. Ja mogę powiedzieć tak, byłem 2 dni temu pod kopalnią Wujek, gdzie rozegrał się wielki dramat wiele lat temu. Pamiętamy zamordowani górnicy i te sprawy potem dotyczące odpowiedzialności ludzi, którzy dopuścili się tego, trwały, ile proszę państwa, 38 lat, bo nawet kilka dni temu doszło do skazania jednej z osób. 38 lat, szanowni państwo. I rozmawiałem tam z rodzinami zabitych, zamordowanych górników i oni mówili, panie ministrze, ani kroku w tył. Ja mogę powiedzieć tak, oczywiście jest proces legislacyjny, my będziemy rozmawiali na temat ostatecznego kształtu projektu. No ja nie wykluczam, że zmiany zostaną jakieś wprowadzone. To jest normalne w procesie legislacyjnym. Natomiast co do zasady i co do celu tego projektu, on musi być zrealizowany. Musi być sytuacja przejrzysta, jasna dla wszystkich, że jeżeli ktoś z sędziów podważa status innego sędziego, czyli zastanawia się, czy jeżeli ktoś wydał wyrok i był w pierwszej instancji, a on orzeka w drugiej instancji, jeżeli w całym procesie nominacyjnym jego zdaniem pojawiła się Krajowa Rada Sądownictwa i on uznaje, że to nie jest niezależny organ i uznaje, że prezydent nie miał prawa powołać danej osoby na sędziego i w ten sposób kwestionuje orzeczenie wydane przez tego sędziego, to znaczy, że uderza w filar całego państwa. to jest destrukcja, bo nie może sędzia podważyć statusu innego sędziego. Ja o tym mówię już od dobrych 2 tygodni, gdy po raz pierwszy zdarzyła się taka sytuacja w Olsztynie, gdzie jeden z sędziów dokładnie to zrobił. Nie możemy dopuścić do takiej anarchii. Wobec tego zmienione są przepisy w tym zakresie. To będzie bardzo ciężki delikt dyscyplinarny i tutaj grozić będzie za to, za podważanie statusu innego sędziego, czy za podważanie tutaj także pozycji innych organów konstytucyjnych, nawet wykluczenie z zawodu sędziego. Natomiast to nie jest nic odkrywczego. No, każde państwo musi się bronić przed takimi działaniami, które mają gdzieś tam tło niestety anarchizujące nasze życie publiczne. Nie może być takiej sytuacji, absolutnie.
Pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani Małgorzata Gersdorf, w oświadczeniu zaapelowała, cytuję, aby ostatecznie zaniechać nienawiści do sędziów i sądów jako broni w walce o władzę. W nawiązaniu do projektu zaznaczyła, że znajdujemy w nim godną kontynuację bezprawia lat 80. minionego stulecia. Także patrząc na wpis na Twitterze pana Donalda Tuska, który zamieścił tam fragment swojej książki, cytuję, wszędzie tam, gdzie władza rzuca się na niezależne sądownictwo, zawsze w końcu okazuje się, że chodzi jej o to samo, żeby móc bezkarnie kraść. A jedyną metodą, by ją powstrzymać, jest twardy opór ludzi. Dodał, że jest on, ten fragment, coraz bardziej aktualny.
No już najlepiej, żeby o sądownictwie nie wypowiadał się pan Donald Tusk, bo czasy, które tutaj przywołałem, kiedy on był premierem, a jeszcze raz mówię, jeden z sędziów chciał zapoznawać jego poprzez swoich przedstawicieli z materiałami dotyczącymi bardzo ważnego postępowania. No, to są mroczne czasy, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Tak być nie powinno. Absolutnie. Także nie powinno tak być, że z siedziby partii politycznej, Platformy Obywatelskiej wychodzą sędziowie, bo ustalają z politykami, co powinno się robić. A przecież taka sytuacja miała miejsce. Jest nawet materiał filmowy z tej sytuacji. Jeden z sędziów pytany o to, dlaczego się znaleźli akurat w tym czasie, kiedy inni politycy byli w siedzibie Platformy Obywatelskiej, powiedział, że weszli się ogrzać. No proszę państwa, no to my nie chcemy takiego wymiaru sprawiedliwości. My chcemy, żeby to były rzeczywiście władze równe sobie, ale oddzielne mimo wszystko, żeby nie było tak, że wymiar sprawiedliwości jest kształtowany tak, jak to było w tamtych czasach. Natomiast pani profesor Gersdorf, no ona nawet w swoim oświadczeniu wezwała, wezwała z sędziów Izby Dyscyplinarnej, żeby nie orzekali. Ani nie przywołała podstawy prawnej, bo nie ma takiej podstawy prawnej. Z jednej strony pani profesor mówi o tym, że nie wolno naruszać niezawisłości sędziowskiej, a z drugiej sama to robi w istocie. Nie można czegoś takiego robić. Jest Izba Dyscyplinarna, ona została wskazana, ustawodawca wskazał, że powinna być. Jest określona liczba członków. Oni zajmują ważną pozycję, ważne miejsce w całym systemie. I nie można podważać ich pozycji jako takiej. Także sami krzycząc o naruszaniu niezawisłości robią to. Także to jest bardzo ciekawa historia. Natomiast jeszcze jedna rzecz, to jest to porównanie do czasów stanu wojennego. Jest naprawdę bardzo nie na miejscu porównaniem. Ja się dziwię w ogóle, że można było takiego porównania użyć, bo pamiętam tamte czasy, mroczne czasy, można powiedzieć, historii Polski i próba reformowania wymiaru sprawiedliwości i zestawienie to z wybuchem stanu wojennego, z rozpoczęciem stanu wojennego, no jest zupełnie nie na miejscu.
Panie ministrze, serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam ojca i wszystkich słuchaczy.
Z Panem Bogiem Bóg zapłać.
Panem Bogiem.
Naszym gościem podczas aktualności dnia na antenie Radia Maryja był pan Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości.